Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za zaszczytne zaproszenie, z którego skorzystałem z poczuciem wielkiego wyróżnienia. W gronie przyjaciół wczoraj się zastanawialiśmy, ile to lat minęło od mojej ostatniej wizyty tutaj w Białymstoku. I może nie uwierzycie, ale w XXI wieku mnie tu jeszcze nie było. Także cieszę się bardzo, że po wielu, wielu latach mogę znowu być na tym miejscu, mogę się z Wami spotkać i dzielić się Słowem Bożym. Zostałem poproszony, żeby króciutko opowiedzieć, co robię. Współpracuję od 2009 roku z doktorem Chuckiem Swindolem. Współpracuję, to jest troszeczkę tak, jak wiecie, kiedyś mrówka siedziała na grzbiecie słonia i słoń przechodził przez most i mrówka mówi, ale się pod nami most trzęsie. Tak właśnie współpracuję z Chuckiem Swindolem. Tłumaczę jego materiały, nagrywam jego materiały. Są one emitowane w jedynym radio, które nas przyjęło, to jest radio CCM na Górnym Śląsku, ale też w radio internetowym Chrześcijanin. Jeżeli ktoś z Was lubi gadżety i lubi gdzieś tam browsować po internecie, zachęcam, zapraszam. Również zapraszam na naszą stronę. Tam z tyłu jest nasza mała reklama z stroną internetową. Przywiozłem ze sobą kilka książek, to znaczy kilka egzemplarzy dwóch książek. To są podręczniki do Nowego Testamentu i do Starego Testamentu. I w zasadzie, jeżeli chcesz studiować Słowo Boże, to jest taka baza, sama podstawa. W tych książeczkach każda księga Biblii jest opisana krótko, kto jest jej autorem, do kogo została skierowana ta księga i jak my możemy z niej skorzystać. A więc tam z tyłu można się z tym zapoznać. Jak również przywiozłem 15 serii naszych wykładów. Serii jest w dwóch działach, to jest biblistyka i życie rodzinne. Jeżeli kogoś by interesowało coś z tego, to zapraszam, zapoznajcie się, proszę. Oczywiście nie muszę dodawać, że nasza fundacja, nasza misja jest prowadzona w oparciu o właśnie tę strukturę prawną. Nasza fundacja utrzymuje się również ze wsparcia za te materiały. Drodzy, wraz z Waszym pastorem zastanawialiśmy się nad tematyką naszych spotkań i zostałem poproszony o to, żeby pochylić się nad drugim listem do Tymoteusza, który jest, myślę, bardzo adekwatnym tekstem do sytuacji, w jakiej Kościół, przez jaką Kościół przechodzi dzisiaj. I postanowiliśmy, to była decyzja brata Marcina, postanowiliśmy, że wszystko skupi się w takim jednym zdaniu, co liczy się najbardziej. Chciałbym, oczywiście nie mamy czasu na to, żeby przestudiować drugi list do Tymoteusza, jakkolwiek tylko cztery rozdziały, ale głębia tego wszystkiego powoduje, że musielibyśmy tutaj posiedzieć kilka dni. Macie czas? Dlatego chcę zrobić impresję, tylko dotknąć trzech części, jednej części z pierwszego rozdziału, co dzisiaj zrobimy na nabożeństwie i po nabożeństwie z trzeciego rozdziału dwóch tekstów dotknąć. I mam nadzieję, że w ten sposób stworzy się nam pewien obraz, pewien zarys drugiego listu do Tymoteusza. Zgodzisz się ze mną, że słowa wypowiedziane pod koniec życia mają szczególny charakter i szczególne znaczenie i pozostają na długo w pamięci tych, którzy usłyszeli słowa wypowiedziane pod koniec życia. Czasem te słowa mogą zmienić wszystko w życiu tych, którzy pozostają. Słowa te dodatkowo nabierają większego znaczenia. Właściwie każde słowo wypowiedziane przez człowieka nabiera większego znaczenia wtedy, kiedy znamy kontekst wypowiedzianych słów. Śpiewamy taką pieśń Błogo mi, błogo mi. Jeżeli byś się zapoznał z przyczyną powstania tej pieśni, mianowicie biznesmen Horacy się nazywał, wysłał swoją rodzinę, żonę z trójką swoich córek do Anglii, mieszkali w Chicago, wysłał ich do Anglii po to, żeby spędzić tam urlop miesięczny i w czasie, kiedy on jeszcze musiał dokończyć biznesu, one płynęły statkiem, statek zatonął na środku Atlantyku. I kiedy zrozpaczony płynął, ażeby przynajmniej zobaczyć miejsce, gdzie to się stało, w nocy wyszedł na pokład statku i myślał o Bożym pokoju. O tym, że tylko Pan może dać pokój Boży w sercu. I tak powstała pieśń Błogo mi, błogo mi. Jeżeli znamy kontekst wypowiedzianych słów, to możemy bardziej docenić znaczenie tych słów. 9 kwietnia 1945 roku słońce wschodziło nieśmiało, pochłonięte mgłą, która otulała Flossenbürg. Poranek był wilgotny i pogrążony w różnych odcieniach szarości, gdy martwe ciało Dietricha Bonhoeffera powoli huśtało się na szubienicy. Rozmiar okrucieństwa jego śmierci polegał na tym, że alianci byli już bardzo blisko obozu zagłady, w którym Dietrich Bonhoeffer był więziony. Od wyzwolenia obozu zagłady w Flossenbürg dzieliło ich 2 dni. Oprawcy doskonale o tym wiedzieli. Z premedytacją zamordowali jeden z największych umysłów XX wieku. My we Wrocławiu jesteśmy dumni, bo Dietrich Bonhoeffer, wielki teolog niemiecki, urodził się właśnie w naszym mieście. Po uciszeniu Bonhoeffera, teksty przez niego napisane, a napisał ich bardzo dużo, nagle nabrały zupełnie nowego znaczenia. Raptem, podczas gdy autor był martwy, jego słowa ożyły. Nagle ludzie zaczęli zupełnie inaczej czytać to wszystko, co Dietrich Bonhoeffer napisał. Niewiele jego tekstów jest przetłumaczonych na język polski, ale jeżeli znajdziesz dość dawno wydaną książkę Naśladowanie, to zachęcam, zapraszam. To jest jeden, jak powiedziałem, z niewielu. Jest antologia wydana w latach 70. jego listów. Jest również kilka jego tekstów wydanych przez wydawnictwo Droga. Naprawdę zapraszam, zachęcam do lektury jego głębokich i niepowtarzalnych tekstów. Przenieśmy się teraz o wiele, wiele wieków wcześniej. Wielki człowiek, apostoł narodów, apostoł Paweł, ostatnie godziny życia spędzał niczym szczur w małej, ciemnej, cuchnącej celi w lochu, gdzieś pod ulicami Rzymu, prawdopodobnie w lochu mamertyńskim. Siedząc tam zziębnięty, głodny, poniżony przy migocącej lampce olejowej pisał list do swojego ukochanego przyjaciela Tymoteusza. Jedynym jego towarzyszem, który od czasu do czasu mógł zostać spuszczony na linię, bo właśnie w ten sposób można tylko było dostać się do lochu mamertyńskiego, był jego lekarz Łukasz, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Za każdym razem, kiedy zabierasz się do lektury drugiego listu do Tymoteusza, zdobądź się na pewien wysiłek intelektualny, na pewien wysiłek emocjonalny i spróbuj w wyobraźni usiąść obok apostoła Pawła, który był więziony w nieludzki sposób. I nagle zobaczysz, że to tchnie zupełnie nową treść, zupełnie nowe znaczenie do tego, co pisze Paweł. Poznanie okoliczności, w jakich powstawał tekst, pozwoli ci spojrzeć na niego zupełnie z innej perspektywy. Nagle zupełnie inne rzeczy będą dla ciebie ważne. Paweł kieruje swoje ostatnie słowa do ukochanego ucznia Tymoteusza, po to, aby przypomnieć mu, co w życiu liczy się najbardziej? Co ma największe znaczenie? Chciałbym, żebyśmy otworzyli, jeżeli macie przed sobą Nowe Testamenty, pierwszy rozdział drugiego listu do Tymoteusza i przeczytam wersety od 13 do 18. Mimo, że Paweł pisał ów list siedząc w lochu, to lektura tego listu jest zaskakująca. Czytamy ten list i odnosimy wrażenie, że jego dusza była spokojna. Autor jest niepogodzony z losem, ale pogodzony z Bogiem. I nagle tchnie jakąś świeżością, jakimś ciepłem, jakąś głębią. Czytamy od 13 wersetu. Trzymaj się zdrowej nauki, jaką usłyszałeś ode mnie w wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Opuścili cię, pisze Paweł, jak wiesz, wszyscy, którzy opuścili mnie, pisze Paweł, jak wiesz, wszyscy, którzy pochodzą z Azji, nawet Figelos i Hermogenes, przepraszam, pomyliłem jego imię. Ale nie daj dziecku na imię Hermogenes, byłoby to dziwne. I od 16 wersetu, niech Pan okaże miłosierdzie rodzinie Onezyfora. On bowiem często dodawał mi otuchy i nie wstydził się moich kajdan. Kiedy przybył do Rzymu, wytrwale mnie szukał, aż znalazł. Niech Pan okaże mu swoje miłosierdzie w owym dniu. A jak cenne usługi oddawał mi w Efezie, sam wiesz najlepiej. Drodzy, żeby lepiej zrozumieć to, co Paweł tutaj pisze, spróbujmy pobieżnie tylko przeglądnąć pierwszy rozdział. Czytając ten list, musimy zawsze pamiętać, że są to ostatnie słowa człowieka uwięzionego w lochu, pobitego człowieka, który był w katastrofalnej sytuacji, a jednak pisze takie słowa. Bardzo łatwo o tym zapomnieć podczas tej lektury, ponieważ te słowa, które pisze, podnoszą na duchu. W zachowaniu Pawła nie sposób, czy w tym, co mówi, nie w sposób doszukać się ani ociężałości, ani zgorzknienia, czy niechęci. Przeciwnie, tryska zaraźliwym entuzjazmem. Wtedy, kiedy mówi do swojego przyjaciela, do tego, którego prowadził, Paweł był mentorem Tymoteusza, robi to z największą troską i chce w coś w niego zainwestować. Jak widzisz, w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału Paweł jest nadawcą, jest zaś odbiorcą Tymoteusz. Dowiadujemy się tego z drugiego wersetu. Do Tymoteusza, umiłowanego dziecka. I dalej pisze, i to jest zaskakujące, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca. Żadne tam cierpienie i nędza. Żadne tam, w jakich okropnych okolicznościach przyszło mi się znaleźć. Nic z tych rzeczy. Bardzo mi imponuje, że Paweł nie zaczyna od biadolenia. Nęka mnie ból, niesprawiedliwe traktowanie i nędza. Słyszałem o pastorze, który zabronił w swoim zborze rozmawianie na temat chorób i na temat tego, jak się źle czujemy. I mówi, wiecie co? Ludzie przestali ze sobą rozmawiać. Paweł nie pisze czegoś takiego. Gdybyś tylko wiedział, jak ciemny jest ten loch każdej nocy, jak zimny. Gdybyś tylko wiedział, jak niesprawiedliwie zostałem skazany. Gdybyś tylko wiedział, jakiego bólu przysparzają mi stare i nowe blizny i moje połamane kości. Gdybyś tylko wiedział, jakich tortur musiałem doświadczyć. Nie. Paweł by tego nie napisał. A wiesz dlaczego? Odpowiedź znajdziemy w pierwszym wersecie tego listu. Paweł pisze: Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, posłany do głoszenia obietnicy życia w Chrystusie Jezusie. Przesłanie, które głosisz, nie może dotyczyć ciebie samego wtedy, jeżeli masz świadomość powołania, jeżeli wiesz, że Bóg cię powołuje do tego, aby dzielić się z Ewangelią z innymi. Bo wtedy to przesłanie dotyczy łaski i Boga, a nie mnie. Dotyczy miłosierdzia Bożego dla słabych. Dotyczy pokoju, dotyczy Bożej miłości oferowanej niecierpliwym. Nigdy o tym nie zapominaj. Paweł napisał: łaska, miłosierdzie i pokój. I powtarza to przez cały list. Jeżeli studiujesz list do Tymoteusza, to się bardzo często w tym króciutkim liście pojawia łaska, miłosierdzie i pokój. Wyobrażasz sobie, jak kurczowo musiał ściskać ten list Tymoteusz, kiedy go otrzymał, jak przykładał go do serca, jak czytał go od deski do deski wiele razy. Paweł w ostatnich dniach swojego życia pisze do mnie. Po klarownym przedstawieniu nadawcy i adresata Paweł składa dziękczynienie Bogu. Tym żyje. To jest w jego myślach. Bogu, któremu służył z czystym sumieniem, tak jak jego przodkowie. Znajdziesz to w trzecim wersecie. A teraz widzisz, jak Paweł wraca pamięcią do minionych dni. Czwarty werset. Pamiętając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić cię radością. W tej nędzy, w której był, jedyną mentalną i duchową ucieczką były wspomnienia. Paweł miał przyszłość bardzo krótką. Teraźniejszość była nie do zniesienia, dlatego zatopił się we wspomnieniach. Pamiętam, Tymoteuszu. Tak to wygląda, gdy siedzisz w lochu. Ale jednak z nutką nadziei, a ta umiera zawsze ostatnio, jak mówią, Paweł wspomni: postaraj się przybyć tu jeszcze przed zimą. Pragnę cię zobaczyć. Pamiętam o tobie. Jak samotny musiał się czuć. O osamotnieniu i w tym osamotnieniu jest pogrążony we wspomnieniach. Popatrzmy do wersetu 5 i dalej. Mam w pamięci twoją szczerą wiarę, którą miała już twoja babka Lois, a następnie twoja matka Eunika. Jestem pewien, że ty też ją posiadasz. Właśnie dlatego przypominam ci, abyś rozpalił na nowo Boży dar łaski, który otrzymałeś przez nałożenie moich rąk. Aha, Tymoteuszu, tak przy okazji. Nie pozwól, by twoje usposobienie... Nie mamy na to czasu, ale jeżeli przeczytasz pierwszy i drugi list do Tymoteusza, tam łatwo uchwycisz to, że Tymoteusz był cichy, był nieśmiały, wycofany, troszkę chorowity. Paweł mówi: nie pozwól, aby twoje usposobienie i twój stan zdrowia zdeterminowały twoje zachowanie. Nie czas na to. Siódmy werset. Bóg bowiem nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i opanowania. Dzisiaj byśmy powiedzieli: do przodu, Tymoteuszu. Nie patrz na nic. Nie ma czasu na rzeczy trzeciorzędne. Moje życie zostało już wykorzystane. Skończyłem już swój bieg. Teraz na ciebie czas. Poderwij się do walki. Teraz ty przejmij pochodnie. Tę ledwo tlącą się pochodnię daję teraz tobie, a ty idź i teraz rób swoje. Nic dziwnego, że w wersetach 8 do 12 Paweł zawarł słowa zachęty, by Tymoteusz się nie bał, by nie wstydził się, ale ażeby z odwagą stanął wobec, skonfrontował się z sytuacją, wobec której żyje. Dlaczego? Ponieważ On z dużej litery, wiemy, Chrystus, On ma moc zachować mój i Twój depozyt aż do owego dnia. Tak mówi końcówka 12 wersetu. I uwierz, Bóg będzie tak robił aż do końca Twoich dni. On zachowa to, co wszczepił w Ciebie. I dlatego trzymaj to i idź z tym. Należy cały czas pamiętać o kontekście. Czy jesteś w stanie uwierzyć, że słowa, które teraz analizujemy pobieżnie, nie zostały napisane w jakimś luksusowym kurorcie, kiedy Paweł siedział, patrzył na Morze Śródziemne, piękny zachód słońca? Nie, on siedział w lochu. Pamiętać trzeba również, że ostatnie słowa Pawła z kolei wyjaśniają jego pasję, jaką włożył w swoje słowa. Chce przekazać to, co ma najważniejszego do powiedzenia komuś, komu ufa i o kim wie, że poniesie dalej tę pochodnię wiary. Zanim przejdziemy do 13, wersetów 13 do 18, jeszcze jedna uwaga. Są tylko dwie rzeczy wieczne tutaj na tej ziemi. Dwie rzeczy. Pierwszą jest Słowo Boże. Pamiętacie, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Drugą rzeczą wieczną jest dusza człowieka. Każdy człowiek, który złoży swoje życie u stóp krzyża, który będzie chodził za Jezusem, dojdzie aż do wieczności z Panem. Każdy, kto to zlekceważy albo kto nie zrobi tego, osobiście nie zaufa Jezusowi, też spędzi wieczność, ale w strasznym miejscu. Tylko dwie rzeczy wieczne, Słowo Boże i dusza człowieka. Wcale mnie nie dziwi, że apostoł Paweł, pisząc te ostatnie słowa do swojego ukochanego ucznia, odwołuje się do tych dwóch wiecznych rzeczy. W wersetach 13 i 14 odnosi się do wiecznego Słowa Bożego. Z kolei w wersetach 15 do 18 nawiązuje do nieśmiertelnej duszy ludzkiej. Przyjrzyjmy się tym wersetom. Werset 13. Trzymaj się wzoru zdrowej nauki, jaką usłyszałeś ode mnie w wierze i miłości, które są w Chrystusie Jezusie. Tymoteuszu, pisze Paweł, użyj słów, których cię nauczyłem. Użyj ich jako wzoru, według którego wieść będziesz swoje życie. Drodzy, jeżeli chcesz za czymś podążać, jeżeli podjąłeś decyzję, aby iść w jakimś kierunku albo za jakąś ideą, albo za jakimś człowiekiem, masz wzór postępowania w głowie. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? Masz jakiś plan działania. I do tego właśnie nawiązuje Paweł. Prowadź więc swoje życie, używając tego wzoru, Pawle, Tymoteuszu, który ja ci zostawiłem. Widzisz ten zwrot zdrowej nauki? Zdrowa nauka. Trzymaj się zdrowej nauki. To może znaczyć również nauki wiarygodnej, nauki mądrej, nauki nabożnej. Wyposażyłem cię w wiarygodne, zdrowe i mądre Słowo Boże. Trzymaj się tego, co cię nauczyłem. Nieś ze sobą prawdę zawartą w Piśmie Świętym, tak jak cię nauczyłem. Te słowa, które ci dałem, są prawdą. Trzymaj się ich. Tą drogą podążaj, Tymoteuszu. Zastanawiałeś się może kiedyś, co tobie pomagało i co tobie pomaga w trzymaniu się zdrowej nauki według określonych wzorów? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Pozwólcie na chwilę osobistej refleksji. Dla mnie największą pomocą było uczenie się od ludzi, do których miałem poczucie wielkiego szacunku i miłości. Tych Pawłów w sensie przenośnym. Obserwowałem ich, uczyłem się od nich, korzystałem z ich mądrych rad, ale przede wszystkim patrzyłem na przykład ich życia. To był ten wzorzec, który był dla mnie ważny. Dzięki tym ludziom właśnie Bóg inwestował w moje życie. Nabywałem wzoru zdrowej nauki, której mogę się teraz trzymać. Paweł mówi Tymoteuszowi: zainwestowałem w twoje życie, młody. No już nie taki młody, prawdopodobnie kiedy pisał do niego, miał 35-40 lat. Zainwestowałem w twoje życie. Trzymaj się tej zdrowej nauki. Postępuj według planu, działaj według tego schematu. To wszystko, czego się nauczyłeś, umocnij w łasce i w miłości. Nie przegap tego. Tego wszystkiego, czego się nauczyłeś, umocnij w łasce i w miłości. A więc bądź skrupulatny, bądź wytrwały, bądź cierpliwy, ciężko pracuj, ale na Boga nie zostań legalistą. A oto tak łatwo, zgodzisz się ze mną? Przyjrzyj się teraz następnemu wersetowi. Widzisz frazę strzeż depozytu? 14 werset. Zaczyna się tak. Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą Ducha Świętego. Przez chwilę skupmy się na tym słowie strzeż. Skoro mówimy o wiecznych prawdach, musimy zrozumieć, co znaczy słowo strzeż. W oryginale jest to słowo, które dość zabawnie, dość fikuśnie brzmi filasso. Znaczy ono dosłownie dbać o coś, zajmować się czymś z dużą dbałością i z dużą troską. Ale także ma inne znaczenie. To słowo filasso znaczy bronić, chronić, osłaniać, przepraszam bardzo, pilnować czy strzec właśnie. Myślę, że dobrym synonimem słowa strzec byłoby słowo chroń. Zgodzisz się? Chroń skarb. Bo przecież to skarb. I ten skarb został powierzony właśnie tobie. Widzisz to słowo depozyt? Właśnie to zostało ci powierzone. Depozyt to coś, co dajesz osobie, do której masz zaufanie. Na przykład składasz swoje oszczędności w banku, dlatego że masz zaufanie do tej instytucji. I w każdej sytuacji, której potrzebujesz wyjąć te pieniądze z banku, oczekujesz, że one zostaną oddane tobie, przynajmniej w takiej ilości, jaką złożyłeś, a troszkę liczysz jeszcze na jakieś tam procenty. W przypadku, o którym mówimy, wieczny skarb powierzony był Tymoteuszowi, a poprzez utożsamienie się z tym, co Słowo Boże przez Ducha Świętego mówi do nas dzisiaj, ten wieczny skarb powierzony został mnie i tobie, każdemu z nas. Bóg zainwestował w ciebie, złożył depozyt wieczności w twoim umyśle i w twoim sercu. Grecy do depozytu, do idei depozytu podchodzili z niezmierną estymą. Pewien człowiek napisał tak o sytuacji antycznej. W świecie antycznym nie było bardziej uświęconego obowiązku od strzeżenia takiego depozytu i dopilnowania, aby gdy właściciel go sobie zażyczy, wrócił do niego w idealnym stanie. Jeżeli otrzymałem jakiś depozyt od znajomego, to dmuchałem i chuchałem na to, żeby czasem nic się temu nie stało, żeby go oddać w takim stanie, w jakim go otrzymałem. Nie wiem, co w życiu robisz. Nauczasz Słowa Bożego. Wielu z was, jako liderzy w tym zborze, nauczacie Słowa Bożego. Może wykonujesz swój zawód, ciężko pracujesz. Może jeszcze ciężej pracujesz, wychowujesz dzieci. Żyjesz wśród swoich bliskich i sąsiadów. Nie wiem, może się uczysz, studiujesz. Pamiętaj, że w twoim umyśle i w twoim sercu Bóg złożył swój depozyt. Strzeż go. Niezależnie od tego, co robisz, strzeż tego depozytu. Co to znaczy? Po prostu żyj zgodnie z tym, czego się uczysz ze Słowa Bożego. To znaczy strzec depozytu. Nieważne, co w życiu robisz, przesłanie, które mam dla ciebie, jest niezwykle proste. Strzeż wiary. To w życiu liczy się najbardziej. Uważaj, bo Słowa Bożego, do Słowa Bożego należy podchodzić precyzyjnie, z pokorą i z szacunkiem. Upewnij się, że w całym twoim życiu będziesz sumiennie strzegł skarbu. Nie podchodź do tego lekko albo na zasadzie rutyny. A, to już wiem, to czytałem, a tak, to znam. Nie o to chodzi. Zagłębiaj się w słowo, studiuj je. Próbuj zrozumieć, co jeszcze to znaczy dla mnie w mojej sytuacji. Dziękuję Bogu za ten depozyt, jaki Bóg był łaskaw złożyć nawet w moje serce. Dziękuję Bogu również za Twoją tutaj obecność, za to, że ochraniasz ten skarb, że angażujesz się w poznawanie Słowa Bożego, aby zgodnie z tym Słowem żyć. Dalej apostoł Paweł nagle, zupełnie bez ostrzeżenia, bez zapowiedzi, zaczyna mówić o zupełnie innej wiecznej inwestycji. W wersecie 15 podejmuje temat ludzi i przypomina nam o tym, jacy ludzie są. Pamiętasz, jakie dwie rzeczy są nieśmiertelne? Słowo Boże i dusza. Słowo Boże, wersety 13 i 14. I ludzie, wersety od 15 do 18. I w tym przypadku Paweł pokazuje nam dwa rodzaje ludzi. Pierwsi to ci, którzy nas rozczarowują. Apostoł wymienia tych, którzy go zawiedli. Werset 15. Opuścili mnie, jak wiesz, wszyscy, którzy pochodzą z Azji. A teraz zatrzymaj się na moment i znajdź 16 werset 4 rozdziału tego samego listu. Dwie kartki dalej. 2 Tymoteusza 4,16. Paweł tam pisze: podczas mojej pierwszej rozprawy w sądzie nikt mi nie pomógł, lecz wszyscy mnie opuścili. I dodaje: niech to nie będzie im policzone. Przyznam szczerze, że jestem zachwycony postawą Pawła. Jestem pełen podziwu, z jaką pokorą, z jakim miłosierdziem odnosi się do ludzi, którzy się od niego odwrócili. Niech to nie będzie im policzone. Nie wszyscy wytrwali przy mnie, by okazać mi wsparcie. Podczas mojej pierwszej rozprawy w sądzie nikt mi nie pomógł. Niesamowite. My patrząc z perspektywy 20 wieków na apostoła Pawła widzimy w nim giganta. Nierzadko świadomie bądź nie ubrązowiamy, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, tę postać. Ale w czasie, kiedy on żył, ludzie nawet nie zauważyli, że był. A nawet jego przyjaciele i znajomi odwrócili się od niego. Wróćmy jednak do 15 wersetu 1 rozdziału. Wszyscy, którzy pochodzą z Azji. Tak, wiem, jak to brzmi. Paweł troszkę uogólnia, nawet nie troszkę, dramatycznie uogólnia. Ale musimy go zrozumieć. On siedzi w lochu. On czeka na śmierć. Wszyscy mnie opuścili. Oczywiście nie wszyscy go opuścili. Nie wszyscy ci, którzy byli z Azji, go opuścili. Nie opuścił go Tymoteusz, przecież z Azji. Następny człowiek, o którym czytamy w 16 wersecie, również go nie opuścił. Nazywał się Onezyfor i był mieszkańcem Efezu. Było więc przy nim kilka osób, którzy go nie opuścili. Co to może znaczyć, wszyscy z Azji mnie opuścili? Myślę, że Paweł pisał do Tymoteusza o osobach, których być może obaj zaliczali do ścisłego grona przyjaciół I w tym sensie wszyscy nabiera innego znaczenia. Wszyscy, o których myślimy, wszyscy, którzy nam są bliscy, Tymoteuszu, nas opuścili. Ty też słyszysz ten smutek pomieszany z żalem i zawodem u apostoła Pawła? Zdarzyło ci się w życiu coś takiego? Że ktoś cię opuścił? Ktoś, na kogo liczyłeś? Ktoś ci był bliski? Miałeś wielkie plany, wielkie oczekiwania? Albo byłeś w potrzebie? I naprawdę potrzebowałeś pomocy tego kogoś, ale dostrzegłeś tylko jego plecy i to coraz mniejsze? Jeżeli masz już trochę lat, to jestem przekonany, że na pewno tego doświadczyłeś. Na pewno ci się to zdarzyło. Chciałbym, abyśmy zwrócili jednak uwagę na coś, co jest szczególne odnotowania. Otóż Paweł nie podaje żadnych szczegółów. Zauważyłeś? Żadnych szczegółów dotyczących zdrady ludzi, którzy go opuścili. To bardzo szlachetne z jego strony. Nie zdecydował się na drobiazgowe opisywanie okoliczności ani argumentów, jakie były między nim i ludźmi, którzy się od niego odwrócili. Często ludzie, którzy nas opuszczają z różnych względów, zaczynają nas oczerniać. Tym bardziej podoba mi się to, że Paweł nie poświęca zbyt wiele czasu na obronę przed ewentualnymi pomówieniami. On nie mówi, popatrz, przyjrzyj mi się, ja naprawdę nie jestem wielbłądem, naprawdę nie jestem żyrafą. Paweł tego nie robi. Ktoś może powiedzieć, no tak, czeka już go tylko kilka tygodni, najlepiej kilka miesięcy życia. Po co ma to robić? Nie, Paweł to robi z innego powodu. Wszystko to oddaje Bogu. On dał mi depozyt, ja daję mu siebie. To chyba odpowiedni moment, bym zaznaczył, że nie każdy, kto nas opuszcza, z miejsca staje się albo heretykiem, albo wrogiem. Zgodzisz się ze mną? Bądź bardzo ostrożny w osądzaniu ludzi, którzy odchodzą z Twojej wspólnoty. Szufladkowanie ich jest niesprawiedliwe. Pamiętaj o tym. Może po prostu jest tak, że przestali się interesować tym, co masz do zaoferowania. Może nie zgadzają się z jakimiś kwestiami, z tym, co proponujesz. Może nie chcą dłużej podążać za Tobą, uczyć się od Ciebie. Bądź pełen miłosierdzia, tak jak apostoł Paweł. Dalej szybko przeszedł do następnego człowieka, który należy do zupełnie innej kategorii. Człowieka, który nawet jego imię znaczy dodający otuchy. To właśnie Onezyfor, który dodaje otuchy. Co Paweł o nim pisze? On często dodawał mi otuchy. On się nie bawi w słowa. On nie mieli słów. Jest wprost i bezpośredni. Dodawać otuchy, w moim przekonaniu, myślę, że ty podzielisz ten pogląd, znaczy podnosić na duchu. Jego wsparcie otrzeźwiało moją duszę jak zimna, czysta woda w lochu, Tymoteuszu. Tak. Onezyfor był człowiekiem, który przynosił ulgę dla duszy. Zobacz, co jeszcze możemy o nim przeczytać. Nie wstydził się moich kajdan. Niektórzy z was pamiętają czasy słusznie minione w naszym kraju. I pamiętacie, że jeżeli ktoś miał z władzą na pieńku i został zaaresztowany z powodów politycznych, to lepiej było z nim się nie trzymać blisko, dlatego że to odium spadało natychmiast na ciebie. Ale Onezyfor był człowiekiem, który w ogóle się z tym nie liczył. Nie wstydził się moich kajdan. A uwierz, nie było to łatwe w czasach, w których Paweł umierał i pisał swój list. Na tronie naówczas w Rzymie siedział szaleniec, czwarty z linii szaleńców, wariatów na tronie, Neron. Kiedy Neron zakuł cię w dyby, kiedy spętał łańcuchami i wtrącił do lochu, byłeś naznaczony. Kiedy Neron pokazał kciuk w dół, niechybnie zbliżała się dla ciebie śmierć. A jeżeli ktoś był przyjacielem kogoś, kto był naznaczony przez Nerona, sam nosił stygmaty naznaczenia. Sam narażał się na niebezpieczeństwo. To, że Onezyfor nie wstydził się kajdan Pawła, jeszcze bardziej podkreśla, jak wspaniałego charakteru człowiekiem był. Jest w tym bardzo ważna rzecz, bardzo ważne przesłanie, którego nie możemy tutaj przegapić. Opisując Onezyfora, Paweł nie poprzestaje na tym, o czym już powiedzieliśmy. Spójrz do wersetu 17. Kiedy przybył do Rzymu, wytrwale mnie szukał, aż mnie znalazł. Oczywiście nie było plakatów. Paweł, apostoł narodów, siedzi w więzieniu mamertyńskim. Oczywiście, że nie. Rzym w ogóle nie miał pojęcia, kim był Paweł. On przybył z Efezu ponad 1400 kilometrów do Rzymu, zaczął rozpytywać, zadawać pytania, które jego stawiały w bardzo trudnej sytuacji. Są bibliści, którzy uważają, że Onezyfor kilka razy był aresztowany z tego powodu, aż wreszcie dowiedział się, gdzie jest Paweł. Aż wreszcie poprosił albo przekupił strażnika, który otworzył loch, i Onezyfor gdzieś tam z góry, psst, Paweł, Paweł, to ja, Onezyfor. Przyszedłem, aby dodać ci otuchy. Masz tutaj troszkę jedzenia. Nie wiem, może mu Big Maca kupił. Masz tutaj wodę. Napij się. Czy jest między nami jakiś Onezyfor? Mnie się wydaje, że tak. Może masz starzejącą się mamę, która nie może już dać nic od siebie, bo dała wszystko i już nie radzi sobie sama. Może twój w podeszłym wieku ojciec nie potrafi już zadbać o siebie i potrzebuje pomocy. Może niepełnosprawny przyjaciel ma problemy z dotrzymaniem kroku szybko rozwijającego się świata. Może ktoś z wrodzonymi wadami lub znacznym upośledzeniem potrzebuje twojej pomocy. I ty, Onezyfor współczesny, nie tylko dostrzegasz te problemy, ale Bóg daje ci w mocy Ducha Świętego odpowiedzi, jak najlepiej zaspokoić potrzeby tych, którzy potrzebują twojej pomocy. Onezyfor już taki jest. Spróbujmy podsumować to, co powiedzieliśmy. Ci, którzy regularnie słuchają Słowa Bożego, a mam to przeświadczenie głębokie, że właśnie mówię do tego grona ludzi, ci, którzy regularnie słuchają nauczanej prawdy, Paweł mówi, otrzymują depozyt. Przechowaj go i strzeż pilnie. Wszystkich, którzy mają ze sobą Słowo Boże, zachęcam, byście stali twardo na gruncie i fundamencie Słowa Bożego. Nigdy za to nie przepraszaj, że kochasz Jezusa i że kierujesz się w życiu Słowem Bożym. Rozgłaszaj to Słowo otwarcie, bądź szczery, wolny i odważny. Tak jak zachęcał Paweł Tymoteusza. Możesz być, nie wiem, jedynym człowiekiem w firmie, który kocha Pana Jezusa. Nie zachowuj tego dla siebie. Możesz być jedynym człowiekiem swojej grupy przyjaciół, grupy społecznej, najbliższych znajomych, który kocha Pana Jezusa. Nie bój się zachęcać swoich znajomych, aby również poznali Pana. Tak, wiem. Będzie to miało wpływ na twoje życie. Ale przecież mówimy dzisiaj o przechowywaniu i ochronie świętego depozytu w sposób najlepszy z możliwych. A to właśnie ten sposób. Przekazywanie z troską, z modlitwą tego, co dla Ciebie najważniejsze, ludziom, którzy są wokół Ciebie. Zachęcam tych z Was, którzy pracują z innymi ludźmi, by dostrzegli wartość tych ludzi, żeby nie oceniali ich, ale okazali im miłosierdzie. Nawet w Filegosie i Hermonegesie, którzy opuścili nas, możemy dostrzec bardzo ważne cechy, które możemy docenić, za które możemy Bogu dziękować. Oni odpowiadają za swoje życie, ja odpowiadam za swoje. To wspaniały moment, nie uważasz? To wspaniały moment, kiedy wreszcie człowiek zaczyna rozumieć, że trzeba pozwolić odejść bólowi, trzeba pozwolić odejść pretensjom i żalom i życzyć wszystkiego najlepszego tym, którzy nas opuścili. Wtedy przestajemy tracić czas na niepotrzebne emocje. Oni mogli nas opuścić. Mieli do tego pełne prawo. To jest w porządku. Pan doskonale wie, co się stało. Zna każdego z nich i to On decyduje o tym, co się stało i co z tym zrobić. Oczywiście wie również doskonale, jaki ból nam to sprawiło, jak bardzo nas to dotknęło. Ale wiesz co? Poprzez ten ból, poprzez te doświadczenia, my duchowo doroślejemy. Zwracam się do tych z Was, którzy są onezyforami. Po prostu bądź sobą, pokazuj to. Świeć przykładem. Ja wiem, jesteś coraz bardziej odosobnionym egzemplarzem, wybaczcie to słowo, coraz bardziej odosobnionym przypadkiem w tym okrutnym i szalejącym świecie, ale niech Cię to nie załamuje. Bądź sobą, kochany Onezyforze. Przejedź kilka dodatkowych kilometrów i spędź nieco czasu z tymi, którzy ciągle są w niewoli swoich emocji. Powiedz im, że ich kochasz. Jeżeli nie masz możliwości, żeby im to powiedzieć, to napisz do nich. Teraz można napisać bardzo łatwo SS-mana, czy jakoś to się mówi. Zadzwoń do nich, porozmawiaj z nimi, nawiąż kontakt. Spróbuj znaleźć kolegę, który może nawiązać kontakt z tym, na którym ci tak bardzo zależy. To są te wieczne inwestycje, które zawsze pozostaną na Twoim koncie. To są te rzeczy, które w życiu liczą się najbardziej. Zapraszam do modlitwy.